Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszamy.
We wtorek w całej Polsce obchodziliśmy Narodowe Święto Konstytucji 3 maja.
Centralne uroczystości 231. rocznicy uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej odbyły się z udziałem najwyższych władz państwowych w Warszawie.
W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela sprawowana była Eucharystia w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. W homilii metropolita warszawski powiedział, że obchodzone we wtorek święto powinno być czasem radości i dziękczynienia za dzieło Konstytucji 3 maja.
Jednak, jak zauważył, nie sposób przeżywać to święto w oderwaniu od wojny za naszą wschodnią granicą, która oprócz spustoszeń materialnych wyrządza spustoszenia duchowe i moralne. Stąd, jak wskazał ksiądz kardynał Nycz, potrzebne jest wsparcie nie tylko w wymiarze charytatywnym.
Po tej okrutnej wojnie czeka nas wiele spraw do załatwienia i to nie tylko odbudowanie rzeczy zniszczonych, ale odbudowanie potarganych więzów społecznych, duchowych, religijnych, przepaści wykopanych przez tę wojnę. Lekarstwem na te ogromne skutki będzie przebaczenie, miłość, odbudowanie więzów pozrywanych przez nienawiść, a nade wszystko refleksja wielkich tego świata i poniekąd nas wszystkich nad przyczynami tego, co się stało i nad ich usuwaniem.
Następnie na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali historyk Antoni Lenkiewicz oraz pisarz Antoni Libin-Libera. Prezydent dziękował uhonorowanym za ich zasługi dla Rzeczypospolitej.
Andrzej Duda przemawiał też podczas uroczystości na Placu Zamkowym. Przypomniał deklarację sprzeciwu wobec rosyjskiej okupacji Krymu, jaką rok temu w święto Konstytucji 3 maja podpisali prezydenci Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Dziś znowu jesteśmy razem, podkreślił Andrzej Duda.
To zdjęcie rąk trzymanych przez prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy razem w Kijowie w trakcie rosyjskiej agresji, wierzę w to głęboko, że przejdzie do historii i że będzie tą przyszłą historię budowało.
Prezydent Andrzej Duda dziękował Polakom za otwarcie swoich domów, rodzin i serc na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. W tym kontekście mówił o nowym otwarciu w historii narodów polskiego i ukraińskiego.
To jest akt, który, wierzę w to głęboko, buduje nową, całkowicie nową drogę w naszych dziejach. W dziejach naszych obojga narodów, ale i, wierzę w to głęboko, innych narodów. Wierzę w to, że to jest właśnie droga, którą wyście wytyczyli do odbudowy prawdziwej wspólnoty w naszej części Europy. Wspólnoty, która swoją siłą będzie umiała się w przyszłości obronić przed każdą napaścią, nawet największych mocarstw. Chwała wam za to. Dziękuję za to z całego serca.
Prezydent zaznaczył, że przed nami jeszcze bardzo wiele trudów i zmartwień. Jak ocenił, polityka sankcji, która ma zmusić Rosję do zaprzestania agresji, jest kosztowna. Musimy to przetrwać, podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że to wyzwanie współczesności spoczywające na tych, którzy sprawują władzę.
Na Jasnej Górze odbyły się we wtorek główne obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku były one połączone z ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego czciciela Maryi.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski wygłosił też homilię. Przypomniał w niej, że prymas tysiąclecia w chwalebny sposób przewodził kościołowi katolickiemu w kraju przez 33 lata.
Służąc kościołowi, służył ojczyźnie, którą rozumiał jako wspólnotę ludzi zjednoczonych wiarą, kulturą i historią. To on poprowadził Kościół i szerzej jeszcze naród przez jeden z najtrudniejszych momentów w naszych dziejach. Prymas jako jedyny przywódca kościelny w krajach komunistycznych dzięki swojej roztropności i pomocy Ducha Świętego zdołał wygrać walkę o niezależność Kościoła i między innymi dlatego należy on do grona najwybitniejszych Polaków.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w homilii nawiązał też do wojny na Ukrainie, potępiając rosyjską agresję.
Każda wojna jako akt agresji jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu, a zatem jest działaniem świętokradczym. Bóg, który kocha człowieka, nie stosuje przemocy nawet dla osiągnięcia dobrych celów. Nie da się zbudować dobra przemocą. Dlatego też trzeba bezwarunkowo potępiać wojnę na Ukrainie, podobnie jak to uczynił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Jasno powiedzieć tym, którzy mogą ją powstrzymać, a tego nie uczynią, że nie unikną sądu Bożego.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski upomniał się też o bezpieczeństwo górników, które, jak podkreślił, musi być zawsze na pierwszym miejscu przed zyskiem z eksploatacji węgla.
Nawiązując do kwietniowych katastrof w śląskich kopalniach Pniówek i Zofniówka, ksiądz arcybiskup złożył wyrazy współczucia rodzinom zmarłych i zapewnił o modlitwie w intencji górników.
Podczas uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w imieniu polskiego kościoła ponowił milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Transmisję uroczystości z Jasnej Góry przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się kolejna debata na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. Dyskusja ma związek z procedurą z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wszczętą wobec obu krajów.
Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders akcentował na początku debaty, że nie jest w stanie uwzględnić żadnych zmian pozytywnych, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce czy na Węgrzech.
Wskazywał, że choć w Polsce podejmowane są działania mające na celu zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to ostatecznie znaczenie będzie miała skala tych zmian i to, czy spełnią wymogi opisane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przekazał też, że suma kar nałożonych na nasz kraj za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sięga już przeszło 160 milionów euro.
Europoseł Joachim Brudziński podkreślał podczas debaty, że politycy, którzy pouczają dziś Polskę, zamierzają zasilić Zielony Ład rosyjskim gazem.
Po co zaplanować? Zaplanowaliście tę debatę o naszej praworządności. Czy chcecie zagłuszyć swoje palące sumienia? Wstyd, o którym każdego dnia przypominają wam wasi dziennikarze i obywatele. Ponad 1 000 000 Ukraińców zostało porwanych i wysłanych do Rosji, często na Syberię. To samo robił z Polakami 80 lat temu Stalin. A to wszystko dzieje się na naszych oczach. A co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesu w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie.
Joachim Brudziński nawiązał też do obchodzonego 3 maja w Polsce święta Konstytucji 3 maja.
Dlaczego psujecie święto Polaków? Dlaczego próbujecie odebrać nam prawo do bycia dumnymi Europejczykami w dniu naszego najważniejszego narodowego święta? Pytał.
Ekspert do spraw energetycznych dr Roman Marzec ocenia, że połączenie gazowe Polski z Litwą wzmacnia nasze bezpieczeństwo.
Od niedzieli działa gazociąg GIPL o długości 508 km, który łączy gazowe systemy przesyłowe obu krajów.
Pełną przepustowość gazociąg ma osiągnąć w październiku tego roku. Do tego czasu przepustowość w kierunku Litwy wyniesie w przeliczeniu 2 miliardy metrów sześciennych rocznie, a w kierunku Polski około 1 900 milionów sześciennych gazu rocznie.
Docelowo gazociąg będzie miał zdolność przesyłową rzędu 2,5 miliarda metrów sześciennych rocznie w kierunku Litwy i 2 miliardów metrów sześciennych w kierunku Polski. Dr Roman Marzec zwraca uwagę na znaczenie tej inwestycji.
Interkonektor z Litwą, on, tak powiem, wzmacnia nasze bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ja już tutaj w niektórych źródłach słyszałem, że ale przecież Litwa nie ma gazu. Otóż Litwa ma gaz. Litwa wybudowała sobie terminal regazyfikujący gaz, podobnie jak my, z tym, że oni mają pływający, który Polska też planuje zakupić w najbliższych latach. Więc Litwini nie są w stanie jakby skonsumować całości tego gazu, który jest w stanie zaimportować tamten terminal i część tego gazu popłynie do Polski. Być może będzie sytuacja odwrotna, że nasz import gazu z różnych kierunków będzie na tyle duży, że powiedzmy Litwę zasilimy, kiedy będzie jakaś tam potrzeba.
W najbliższy czwartek zaplanowano uroczyste otwarcie gazociągu na Litwie. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. prezydenci Litwy, Polski i Łotwy, europejski komisarz do spraw energii oraz ministrowie do spraw energii państw bałtyckich i Polski.
Płaca minimalna w przyszłym roku w Polsce może wzrosnąć nawet o 400 zł. Tak wynika z prognoz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Poinformował o tym wiceszef tego resortu Stanisław Szwed. Dodał, że w związku z wysoką inflacją minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2023 będzie ustalone w dwóch terminach. Od 1 stycznia i od 1 lipca.
Ekonomista Mariusz Kękuś zwraca uwagę, że taka konieczność wynika z zapisów ustawy o płacy minimalnej.
Wynika to z tego, że jeżeli co najmniej na poziomie 5% jest inflacja prognozowana na ten rok, w którym ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas ustawodawca przewidział, że będzie minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane dwukrotnie. Ale dodatkowo są jeszcze dwa elementy, które prawdopodobnie zostaną zastosowane przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia. Pierwszy to jest wskaźnik weryfikacyjny, który ma skorygować to wynagrodzenie minimalne w związku z faktem, że w roku 2021 prognozowana inflacja była na poziomie 1,8%, a faktycznie ta inflacja była na poziomie 5,1%.
W ministerstwie trwają prace nad przygotowaniem konkretnych rozwiązań.
Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto, a powiązana z nią stawka godzinowa 19,70 zł. Eksperci szacują, że podwyżka minimalnej płacy będzie co najmniej na poziomie 13,5%.
Nową propozycję w tej sprawie rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Jeżeli w określonym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej, Rada Ministrów ustali te kwoty w drodze rozporządzenia do 15 września tego roku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.